Ile razy wspominamy jakiegoś męczennika, tyle razy wracamy do ofiary samego Chrystusa. Mówi święty Paweł, że Chrystus pojednał świat przez własną krew. Wszyscy inni próbują zaprowadzić pokój, przelewając cudzą krew, posyłając innych na śmierć, skazując innych na cierpienie. A Jezus Chrystus sam cierpiał i sam oddał życie i wylał własną krew. Pozwolił, żeby go wytoczono z niego tę krew na zbawienie świata, dla obmycia, dla uświęcenia. I męczennicy mają świadectwo, że wierność nie ma granic. Że jest się wiernym wtedy, kiedy się nie zdradza. Ale Bóg może doprowadzić człowieka do takiej sytuacji, w której nie tylko, że nie zdradzi, nie tylko, że nie wyzna, to wydaje się jakby oczywiste, ale nawet odda swoje życie. Męczeństwo jest łaską. Kiedy w dobie prześladowań niektórzy pierwsi chrześcijanie prowokowali nawet prześladowania, bo chcąc utrwalić się wśród potomnych jako męczennicy, pasterze Kościoła ostro występowali przeciwko czemuś takiemu, uznając, że ci ludzie grzeszą pychą, chcąc umrzeć jako męczennicy. Normalnie człowiek chce żyć i chwałą Boga jest żywy człowiek. Ale Bóg niektórych ludzi wybiera do misji szczególnej, tak jak Andrzeja Bobole, żeby przypieczętował swoje ewangeliczne życie własną krwią. Papież Leon XIV mówi, że musimy wrócić do kultu świętych, także do kultu męczenników, że musimy odszukać świadectwa męczeństwa z XX wieku. Idzie tropem Jana Pawła II, który też mówił, że istnieje ogromne martyrologium, księga męczenników XX wieku. I ona nie może być zapomniana, ponieważ tam są zawarte świadectwa aż po męczeństwo. Świadectwa, w których nie ma granic. Gdzie ludzka natura przemieniona łaską Bożą staje się żertwą ofiarną. Andrzej Bobola, człowiek, który był postawiony w trudnym momencie. Musimy pamiętać, że XVI, XVII wiek to jest czas dla Kościoła bardzo trudny, ponieważ jest to czas rozłamu. Czas, w którym Kościół pęka wewnętrznie, bo pojawiła się reformacja. I te wstrząsy Kościoła są bardzo żywo przeżywane, odczuwane przez ludzi, którzy mają w sobie Bożego Ducha. Bo prawdziwy chrześcijanin bardzo mocno przeżywa to, co się dzieje w Kościele i z Kościołem. Ponieważ czuje, że to jest jego wspólnota, jego dom, jego duchowy azyl. To jest jego Kościół po prostu. I miał odwagę iść do prawosławnych. Miał odwagę też podtrzymywać unitów, aby wytrwali. Przez 300 lat unici byli ciemiężeni. ponieważ cerkiew prawosławna dążyła do podporządkowania ich i do zerwania więzi z Rzymem. I oni płacili ogromną cenę. Mamy też męczenników pratulińskich. To też byli unici, którzy oddali życie w obronie Kościoła. Ten kościół w Pratulinie, niedawno odwiedzałem, jest zrekonstruowany. Walczyli o świątynię. Czasem trzeba poświadczyć swoją wiarę krwią. Normalnie nie. Normalnie wyznajemy tę wiarę bez uszczerbku na zdrowiu, bez utraty życia. Ale są sytuacje, kiedy prześladowcy poddają próbie Kościół. I mówił papież Leon XIV, że czas prześladowań i czas męczenników się nigdy nie kończy. Byli, są i będą. Byli, są i będą męczennicy. Na frontonie naszej świątyni jest tablica poświęcona wszystkim męczennikom Kościoła, którzy oddali życie za wiarę i słowa Tertuliana, jednego z pisarzy starochrześcijańskich, który powiedział, że krew męczenników jest nasieniem chrześcijan. Użyźnia życie chrześcijańskie. Jest jak nawóz. I zawsze mamy z respektem ogromnym odnosić się do świadectw, które poznajemy o męczeństwie kogokolwiek. Zawsze to jest dla nas wezwanie, żeby trwać w wierności. Oni nas przekonują, że to jest możliwe. Niezależnie jakie są czasy, kto rządzi, czy jest czas wojny, czy pokoju, czy jesteśmy w kraju, czy jesteśmy gdzieś na wygnaniu, niezależnie od naszych powołań ziemskich, posług, które spełniamy, to jest możliwe za każdym razem. Każdy człowiek może stać się męczennikiem. Jeśli Bóg da mu tę łaskę, na ten moment próby. Wiemy też, że w chwilach prześladowań byli ludzie, którzy nie wytrzymali tej próby. W kościele pierwotnym byli nazywani lapsi, upadli. I oni tworzyli klasę pokutników. Przez jakiś czas byli wyłączeni z liturgii. Najpierw w całości, potem mogli uczestniczyć tylko w liturgii słowa i dopiero po odbyciu pokuty za wyparcie się wiary, dopiero wtedy mogli być przyjęci jakby na łono Kościoła i razem z całą wspólnotą przeżywać Eucharystię. Widzimy więc, że Kościół z jednej strony ma męczenników, a z drugiej strony ma apostatów, ludzi, którzy odchodzą. I nie chodzi, żeby teraz licytować, których jest więcej. To zna tylko Bóg. My widzimy tylko pewien wycinek rzeczywistości. Bóg ogarnia całość. Ale właśnie męczennicy mogą być nadzieją dla tych słabszych, dla tych, którzy nie wytrzymują presji, tortur, zniesławienia, utraty majątku, których pokonuje własny strach. Biskup Kozal, męczennik Dachau, mówił, że strach jest mimowolnym sprzymierzeńcem przeciwnika. Kiedy człowiek zaczyna się bać, to wtedy wróg ma swojego sprzymierzeńca w nas. Dlatego musimy modlić się o męstwo dla siebie i dla naszych bliźnich, o męstwo dla chrześcijan, którzy teraz są gdzieś prześladowani. w wielu miejscach świata. Są krwawe prześladowania. Wczoraj czytałem taki artykuł, że w Nigerii w ciągu ostatnich 2 lat w jednym kraju afrykańskim, Nigerii, Środkowa Afryka, porwano 147 księży. 147 księży. W ciągu 2 lat kilkunastu zabito, kilku uwolniono, pozostali, los ich jest nieznany. Być może są zakładnikami. Może już nie żyją. Może są w więzieniu. Nie wiemy. 147 w ciągu 2 lat księży. No wyobraźmy sobie, że w Polsce 147 księży zostaje porwanych. Jeden gdyby był porwany, ile byśmy mówili? 10? A to 147. Czas, jak nas naucza nowy papież, czas męczenników nigdy się nie kończy. Dziękujemy Bogu za to, że możemy spokojnie się modlić. Kościół jest cały dzień otwarty. Jest wystawiony Najświętszy Sakrament. Mamy dostęp do Eucharystii. Praktycznie na każdej mszy świętej można się wyspowiadać. Mamy tę ogromną łaskę życia sakramentalnego, która jest pragnieniem bardzo wielu chrześcijan na świecie, którzy nie mają tej łaski. Cieszmy się i bądźmy wdzięczni Bogu, że mamy tę możliwość. Ale Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii też o jedności. Jedność jest rzeczą trudną. Przy całej różnorodności poszczególnych osób, przy różnych słabościach, różnych uzdolnieniach, przy różnej świadomości, różnym rozumieniu wszystkiego, jest trudna. Małżonkowie żyjący wiele lat ze sobą wiedzą, jak jest trudna jedność w małżeństwie, a co dopiero w większej wspólnocie. Ale trudna nie znaczy niemożliwa. Trudna, ale możliwa. I Jezus wyraził swoje pragnienie w Wieczerniku, zanim jeszcze na dobre powstanie Kościół. Zanim apostołowie ustanowią swoich następców, a ci swoich następców, zanim Kościół stworzy jakąkolwiek strukturę sakramentalną, zanim pojawią się następne pokolenia wierzących. Już wtedy Jezus mówi, aby stanowili jedno. Bo jedność jest czytelnym świadectwem, tak jak męczeństwo. Oni są jedno. Różnią się, czasem nawet bardzo, ale są jedno. Małżeńskie dialogi nieraz, myślę, są trudne, ale są jedno. Właśnie w tych trudnych rozmowach wykuwa się jedność. Kiedy człowiek musi się uczyć słuchać, musi się nabierać odwagi mówienia, musi przyznawać się do błędu, prosić o przebaczenie, przebaczać. Jedność jest trudna, ale możliwa. I dzisiaj nam Jezus to chce przypomnieć. Jedność jest trudna, ale możliwa.